Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Damska, dobry wieczór. Witam też panią Weronikę Matię. Dobry wieczór, pani Weroniko.
Dobry wieczór, witam panią i wszystkich słuchaczy.
Politolożkę i pisarkę.
Tak, już teraz bardziej pisarkę niż politolożkę, choć gdzieś tam we mnie jeszcze ta ciekawość świata została.
Bo ciekawość świata to pewnie niezależnie od wykształcenia przyda się i przydaje w dzisiejszych czasach, ale powiedziałam, że jest pani politolożką, bo ciekawa jestem, czy to się jakoś łączy z tym, co pani pisze. Trzecia powieść, Rój, już żyje swoim życiem. Oczywiście dzisiaj będziemy o niej rozmawiać, ale najpierw właśnie o tych połączeniach.
Myślę sobie, że na pewno mój kierunek studiów miał wpływ na to, może nie, że piszę obecnie, ale że patrzę na świat jak na system naczyń połączonych. I bardzo lubię analizować różne zjawiska na świecie i patrzeć na to, jak na siebie nawzajem wpływają. Więc jakaś taka analityka zjawisk społecznych na pewno się przydaje przy pisaniu książek.
No tak, i to rzeczywiście teraz wszystko się ładnie nam wyjaśnia, ponieważ sprawa, którą żyją bohaterowie najnowszej powieści zatytułowanej Rój, to jest sprawa, która miała miejsce w 1991 roku, czyli tak zwany pogrom mławski. Zaraz sobie o tym opowiemy. Ale zanim o pogromie, to ja bym chciała przeczytać fragmencik książki, to od końca, od podziękowań. Ta książka zaczęła powstawać w dniu, w którym na drzewo przy furtce mojego domu przyleciała dzika rójka pszczoły miodnej. Zanim ktoś przyjechał ją wyłapać, uciekła dalej, ale zostawiła po sobie plaster miodu. To właśnie wtedy postanowiłam, że tytuł trzeciej książki będzie brzmiał Rój, a jedną z bohaterek uczynię pszczelarką. Tak to się właśnie zaczęło.
Dokładnie tak się zaczęło.
Szczerze mówiąc, myślałam, że pani może ma jakieś powiązania z pszczołami, może jakieś ule czy rodzina, bo faktycznie, kiedy opisuje pani bohaterkę i pracę bohaterki, to można odnieść wrażenie, że osoba, która to pisze, po prostu się na tym zna.
Może nie tak, że się znam, bo nie mam sama pasieki. Natomiast tak, pszczoły są gdzieś tam elementem moich wspomnień z dzieciństwa, ponieważ mój tata miał niewielką pasiekę i ten ciepły miód spływający z miodownika to jest też moje wspomnienie. Takie, no, bardzo przyjemne. Moja siostra obecnie ma taką niewielką przydomową pasiekę, mój brat również, więc gdzieś tam te pszczoły pojawiają się w naszych rozmowach rodzinnych, gdzieś tam zawsze były obecne w moim życiu. Zawsze mam dostęp do miodu, który jest po prostu miodem wytworzonym przez pszczoły należące do mojej rodziny. I więc tak, więc stąd to pszczelarstwo. Natomiast oczywiście odwiedziłam też taką profesjonalną, dużą pasiekę, żeby zobaczyć, jak wygląda taka produkcja. No może nie na skalę przemysłową, ale na taką większą skalę niż przydomowa i rodzinna. Natomiast pszczoły w ogóle same w sobie są bardzo fascynujące. Jeśli się o nich poczyta, poogląda filmy, no to faktycznie one same i ich życie może być metaforą bardzo wielu takich naszych ludzkich problemów i spraw. I ja ten Rój tak trochę potraktowałam jako taką metaforę właśnie rodziny, poświęcenia się.
Zastanawiam się, czy tyle okrutnych rzeczy może się wydarzyć w ulu, jak w życiu ludzi, bohaterów pani książki, bo jednak chyba pszczoły są bardziej zorganizowane i każda dba o swoją towarzyszkę. No najważniejsza jest królowa.
Myślę sobie, że w życiu pszczół dzieją się jeszcze bardziej okrutne rzeczy niż w życiu ludzi. Naprawdę pszczoły są bezwzględne, jeśli chodzi o ich jakby układ i zależności rodzinne. Pszczoły, no weźmy te trutnie, które są zupełnie niepotrzebne tak naprawdę w ulu, które zapładniają królową, po czym jesienią są wyrzucane z ula po to, żeby nie zabierały pożywienia. No to jest jakby bardzo bezwzględna rzecz.
No ale też taka jest ich rola, prawda? Żeby zapłodnić i dalej...
I umrzeć.
Tak, no niestety.
No nie jest to rola, można by powiedzieć, prawda, jakaś przyjemna na pewno. No ale tak, tak jest w naturze. Natura jest bezwzględna. Same pszczoły robotnice też są... Właściwie ich jest mi najbardziej żal, bo to są pszczoły, które naprawdę pracują na rzecz przetrwania całego ula, a są też traktowane bardzo przedmiotowo i kiedy... Zresztą sama królowa również, bo kiedy robi się stara, to się ją po prostu zabija, żeby było miejsce dla nowej. Więc w roju po prostu wszystko, co się dzieje, ma na celu przedłużenie jakby gatunku i rodziny, nie patrzy się na żadne sentymenty. Więc dużo jest tam takich sytuacji, które są kryminalne.
No tak, przydałby się, szczerze mówiąc, plaster miodu po przeczytaniu pani powieści, bo ona jest powieścią smutną, powiedziałabym. To jest oczywiście klasyczny kryminał. Zaczyna się od trupa, mówiąc krótko. Kamila, jedna z bohaterek, zostaje znaleziona martwa. Akurat tutaj nie będziemy państwu spoilerować specjalnie, no bo to dochodzenie i jakby cały proces czytelniczy polega na tym, żeby się dowiedzieć, kto to zrobił, i przyznam szczerze, że suspens jest niesamowity.
O, bardzo się cieszę. No, to jest chyba moja najsmutniejsza książka. Rzeczywiście tak jest. Ja miałam wielkie obawy, żeby ją w ten sposób zakończyć i przyznam szczerze, że miałam napisaną wersję tej książki, taką pozytywną. Natomiast no, musiałam się zdobyć na ten odważny ruch na koniec, żeby temat wybrzmiał. I nic bym w tej książce nie zmieniała. Ona po prostu, ta historia taka musiała pozostać, żeby wybrzmiało wszystko to, co chciałam opowiedzieć. Natomiast faktycznie no, dostaję takie informacje od czytelników, że to jest książka smutna, że jest taka właśnie emocjonalna, że gdzieś tam się komuś czasem łezka zakręciła w oku. Mi samej również nie pisało się tego łatwo. Ale nie widziałam też innej drogi dla tych bohaterów. Wiedziałam, że musi się wydarzyć tak, jak się wydarzyło. I myślę, że czytelnicy, którzy przeczytają tę książkę, też będą mieli takie poczucie. Też spotykam się z takimi komentarzami, że nie dałoby się tego zakończyć inaczej. Że ona właśnie przez to, że jest taka, jaka jest ta książka, to jest kompletna. No i pozostaje gdzieś tam na
dłużej.
Zgadzam
się, że jest kompletna, że pozostaje na dłużej i że jest bardzo przejmująca, bo porusza pani kilka właściwie ważnych tematów. Przede wszystkim może zacznijmy od 91 roku, ubiegłego stulecia, od pogromu mławskiego i od Romów, bo ta książka w dużej mierze krąży wokół sytuacji polskich Romów, akurat Romów mieszkających w Mławie czy w Iławie, jak bohaterowie. Romowie przeplatają się z Polakami. Próbuje pani też pokazać i opisać te wzajemne relacje. Ale co się wydarzyło?
W 91 roku w Mławie miał miejsce tak zwany pogrom mławski, czyli to była taka sytuacja, no, w której młody Rom potrącił na pasach parę, chłopaka i dziewczynę. Ten chłopak, mężczyzna właściwie zmarł, dziewczyna przeżyła i on uciekł z miejsca zdarzenia. Po dwóch dniach zgłosił się na komendę razem ze swoim, nie wiem, czy ojcem, czy wujkiem, natomiast zgłosił się. No ale w tym czasie już, kiedy to zrobił, wybuchły takie zamieszki w mieście i zdemolowano po prostu romskie domy. Tych Romów, którzy tam mieszkali. Oni później przeprowadzali się do innych miast, część z nich za granicę. No a ja wykreowałam sytuację, w której oni, jedna romska rodzina przeprowadza się do Iławy, do innej rodziny. I ja bardzo chciałam, żeby właśnie takim triggerem, zapalnikiem do tej powieści była ta nietolerancja. Natomiast z biegiem rozwoju akcji i fabuły ona troszkę schodzi na dalszy plan, bo jednak chodziło mi głównie o pokazanie samotności dzieci, ale właśnie w kontekście tej nietolerancji. Jak sobie dzieci czy młodzież radzi, a raczej nie radzi z właśnie nietolerancją, czasem z podjęciem głupich decyzji, które wynikają no właśnie na tle takich uprzedzeń.
Czasami jest to po prostu sytuacja, która przerasta dzieci, która jest zupełnie niespodziewana. To jest zbieg okoliczności. Jak się banalnie mówi, nie powinny się pewne osoby znaleźć w tym samym czasie, w tym samym miejscu, o tej samej porze, bo wtedy życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Ale życie tych bohaterów to trochę jak taki łańcuszek z pokolenia na pokolenie, tak jakby przenosiły traumę tych wydarzeń z 91 roku i właściwie tej sytuacji Romów już w Iławie, tak? Mm-hmm. Kiedy bohaterowie się przeprowadzili. Czy pani też tak jak do pszczół podeszła do sytuacji Romów w Polsce? Robiła pani research dość dogłębny? Bo widać, że ten temat też pani znaczy. On jest pani po prostu bliski, choćby pod wpływem serialu Infamia.
Jeśli chodzi o serial Infamia, to oczywiście obejrzałam go. Tak samo jak chyba wszystkie filmy, jakie się okazały o Romach w Polsce, za granicą. No i przyznam szczerze, że bardzo podobały mi się te filmy, natomiast właśnie miałam takie poczucie, że zostały może troszeczkę tematy przedstawione no, że zostały uproszczone dosyć. W mojej książce też musiałam takie uproszczenia zastosować, bo sam temat i historia i obecność Romów w Polsce jest długa, skomplikowana, a sama ich kultura bardzo złożona. I trudno nam też zrozumieć ich do końca. Więc...
A poza tym pisała pani powieść fabularną. Serial też jest fabułą i fikcją, więc nie chodzi o to, żeby to udokumentować, bo od tego właśnie są dokumenty. Natomiast żeby w taki sposób to zrobić, żeby czytelnik jednak miał taką ochotę pogrzebać trochę.
Dokładnie. To jest w ogóle...
W temacie, tak?
To jest właśnie najfajniejsze chyba w pisaniu kryminałów i w ogóle książek, które są fabularyzowane, że można wyciągać sobie te informacje, które nas interesują, no i pokazywać je z takiej innej strony i niekoniecznie trzymać się faktów, ale w określonym zakresie, a jak nam pasuje, to troszeczkę sobie tej fabuły dowymyślać, żeby to było interesujące, ale żeby zostawić jednak ten środek, ten rdzeń tej historii.
Ale oprócz tego, że czytała pani i szukała pani różnych materiałów, opisów dotyczących społeczności romskiej, czy miała pani też kontakt z żywymi ludźmi? Czy ktoś pani opowiadał historię, pokazywał inne, niezawarte w dokumentach fakty?
Tak, miałam taką osobę, panią, która jest w połowie Romką, w połowie Polką, która ze mną rozmawiała. Natomiast ona ze mną nie rozmawiała o historii w ogóle Romów w Polsce, ale o historii swojej rodziny. Opowiedziała mi o tym, jak... No, jak u nich to wyglądało, czym zajmują się jej babcia, jej jeszcze pokolenie wstecz, jak to było, kiedy przyjechali do Iławy taborami jeszcze wtedy. I, no i ta rozmowa z nią, bo ja się w ogóle generalnie bardzo tych rozdziałów z perspektywy romskiej dziewczynki bałam. No bo to jest tak trochę jakby, no jakie mam doświadczenie w tym zakresie, prawda, żeby się wypowiadać w imieniu jakiejś społeczności. Natomiast te rozmowy z tą panią dały mi właśnie taką odwagę, ponieważ doszłam do wniosku i dochodzę w ogóle do tego wniosku nieustannie, rozmawiając z różnymi ludźmi, kiedy konsultuję rzeczy do kryminałów, że jest taka płaszczyzna emocjonalna, która jest nam wszystkim wspólna. Niezależnie od miejsca, w którym się wychowujemy, czy od naszych doświadczeń życiowych, są takie rzeczy, które my jako ludzie generalnie dzielimy. I to mi dało taką, no, taką odwagę, że jednak boimy się tego samego, tęsknimy za tym samym, kochamy tak samo. I strata boli tak samo zawsze, niezależnie od tego, kim jesteśmy. Jeśli chodzi jeszcze o Romów, to ja się zainteresowałam tym tematem dosyć wcześnie, bo kilka lat temu, kiedy brałam udział w konkursie na opowiadanie kryminalne na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu, to tam mieliśmy napisać opowiadanie, gdzie w tle jest wojna. I właśnie wtedy zaczęłam się interesować tematem Romów w Polsce, ponieważ dotarłam do takiego artysty wrocławskiego Otto Mellera, który malował Romki, przez co jego sztuka została zdegradowana. I zaczęłam się interesować tą drugowojenną historią Romów w Polsce. I gdzieś tam ten temat we mnie wtedy już został, zakiełkował i znalazł ujście w tej powieści Roju.
To jest też powieść, tak jak już pani wspomniała, o dzieciach, które bardzo często są samotne, które nie potrafią sobie poradzić ze stratą, z opuszczeniem. Trochę taka panorama naszych współczesnych czasów, bo mali bohaterowie tej książki, na przykład Nikodem czy Lulu, czyli Łucja, to są dzieci, które przeżyły traumę rozstania z różnych powodów, z rodzicami, czy z jednym z rodziców, ale też no, nie potrafią sobie poradzić z poczuciem osamotnienia, po prostu.
Tak, ja jestem mamą trójki chłopców i wbrew pozorom te rozdziały właśnie o tych dzieciach, zwłaszcza o dzieciach wieku, w którym jest mój syn, bo mój syn ma 12 lat, były dla mnie bardzo, bardzo trudne. To dlatego, że osobowość takiego 12-latka jest niesamowicie złożona. Każdy, kto ma takie dziecko w domu lub ma kontakt z takim dzieckiem, na pewno przyzna mi rację, bo jest to z jednej strony właśnie dziecko, takie jeszcze bardzo dziecinne, a z drugiej strony bardzo chciałby być już takim młodym dorosłym. I może się wydawać w rozmowie z takim młodym człowiekiem, że on już jest taki inteligentny i tak wszystko wie i on tak kontroluje na przykład swoje emocje, bo używa jakichś bardzo górnolotnych słów, bo jest wykształcony, bo jest ciekawy świata. Natomiast w rzeczywistości to są jeszcze bardzo kruche istoty, które bardzo łatwo złamać. Jednocześnie bardzo trudne było dla mnie przedstawienie właśnie takiego wycofania u tych dzieci. Bo dzieci obecnie zawierają przyjaźnie zupełnie inaczej niż my kiedyś. I tak jak dla nas być może naturalne wydawało się podejście do kogoś, po prostu pogadanie, tak obecnie żeby 12-letni chłopiec, tak jak umie Nikodem, porozmawiał z 12-letnią dziewczynką, której nie zna i nie znał wcześniej, no to musi się wydarzyć coś niezwykłego, żeby ich drogi się przecięły, żeby oni zechcieli w ogóle ze sobą gdzieś tam porozmawiać. Więc ja konsultowałam to z dziećmi w ogóle, które spotykałam i były w tym wieku, czy one by na przykład w takiej sytuacji postąpiły tak i tak. No i często tak, to jest właśnie, potwierdzały, że dobrze to wymyśliłam, że tak mogłoby się wydarzyć, jak w mojej książce. Więc to były takie właśnie, no takie dosyć specyficzne i trudne rozdziały.
Natomiast one mają jakieś umocowanie w życiu? Czy pani bohaterowie są zupełnie fikcyjni? Myślę też o tych dzieciach. Czy są to jednak sytuacje z życia wzięte? Po trochu.
Na pewno wszystko jest po trochu wzięte z życia. Nawet jeśli robię to nieświadomie, to na pewno...
Czerpie pani, tak?
Na pewno czerpię z moich obserwacji. No bo nie da się inaczej, pisząc książki. Przecież to nie powstaje w oderwaniu od życia, tylko gdzieś blisko życia, niekoniecznie mojego. Natomiast ja zawsze staram się, żeby te sytuacje, które opisuję, były zupełnie wykreowane, bo nie chciałabym skrzywdzić żadnych osób, które gdzieś tam mogłyby się odnaleźć na kartach tej powieści, więc myślę sobie, że tutaj w literaturze takiej właśnie fabularyzowanej, to powinny być jednak też wymyślone postaci, wymyślone zbrodnie, wymyślone problemy, choć one oczywiście mogłyby się wydarzyć.
Bardzo bliskie jest to wszystko życiu. Bardzo dobra powieść kryminalna zatytułowana Rój Weroniki i Mati. Przed panią odpoczynek, czy już kolejna powieść gdzieś zakiełkowała w głowie, może w komputerze, na papierze, nie wiem jak pani pisze.
Piszę w komputerze i tak niedawno, bo chyba stuknęło tej książce nowe już 100 tysięcy znaków. Najtrudniejsze 100 tysięcy znaków, bo zawsze ten początek przynosi mi tak najwięcej trudności i najwięcej pracy mi kosztuje. Bo zanim się zdecyduję, jak chcę opowiedzieć historię, jacy będą bohaterowie, zanim ich dokładnie poznam, to się tak trochę boksuję z tym tekstem. I tutaj też miałam takie początki mocnej walki.
Też to będzie kryminał?
Tak. Ja jakby nie zamierzam zmieniać gatunku. I tak to będzie kryminał. I no, nie mogę na razie zdradzić, natomiast oczywiście tytuł już jest, bo jak już mówiłam wielokrotnie w wywiadach, u mnie zawsze wszystko zaczyna się od tytułu. Tytuł jest takim spoiwem całej książki i nie napiszę pierwszego zdania, dopóki nie jest tytuł wielkimi literami napisany na górze dokumentu, więc...
Możemy zdradzić tytuł?
Nie może.
Na razie tajemnica jeszcze.
Na razie tajemnica.
Dobrze, poczekamy, cierpliwie poczekamy na kolejną, czwartą powieść pani Weroniki. Tymczasem ja gorąco polecam Rui. Książka już żyje własnym życiem i mimo trudnego tematu ma się dobrze.
Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że państwo sięgną po książkę. A jeśli tak, to zachęcam, żeby do mnie napisać później o swoich wrażeniach. Wiem, że wiele osób się wstydzi, ale to dla autora jest bardzo ważne, żeby dostać feedback od swoich czytelników, więc jeśli zechcą państwo przeczytać, a później się ze mną podzielić wrażeniami, będę bardzo wdzięczna.
Weronika Matia, bardzo dziękuję. Iwona Damska, ja życzę państwu dobrej nocy. Panu Adamowi Pawłowskiemu dziękuję za realizację programu. Dobranoc.
Dobranoc.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.